Dzisiaj naszym przewodnikiem bez granic w podróżach z Radiem RAM będzie ponownie Sebastian Mączka z Barcelony. Dzień dobry.
Dzień dobry, Janku. Witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
Ja się cieszę, że wracasz, bo to nie ja miałem z tobą przyjemność rozmawiać w lipcu, kiedy byłeś po raz pierwszy naszym przewodnikiem, ale wtedy tytułem podróży z Radiem RAM było Na szlaku sztuki, bo opowiadałeś o tym, jak tropami Picasso, Dalego czy Miro można zwiedzać Barcelonę. Dzisiaj, dzień po Światowym Dniu Książki, chciałem, żebyśmy pozwiedzali Barcelonę tropem książek właśnie. Ale na początek taka informacja dla ciebie, że szykuje się sporo pracy dla przewodników w Barcelonie, bo jak poinformował nas w tym tygodniu port lotniczy Wrocław, będzie stałe połączenie na trasie Wrocław-Barcelona między 19 czerwca a 2 października w każdą sobotę.
Wow, fantastyczna wiadomość, dziękuję ci. Dobry duszku, bardzo mnie to cieszy.
Szykuje się pracowite lato w Barcelonie. Jak to wygląda w tej chwili, ta sytuacja pandemiczna? Są turyści? Skąd się biorą? Czy wszystko jest pozamykane?
Turystów, powiem ci, z Polski przynajmniej, no jak na lekarstwo, powiedziałbym w zasadzie, że nie ma przez te wszystkie obostrzenia. Turystów ogólnie zagranicznych jest jak na lekarstwo. Turystyka lokalna, i myślę, że to nie tylko się ogranicza do Hiszpanii, ale też do różnych krajów europejskich, Polski czy Francji, jest w tym momencie tym najpopularniejszym sposobem zwiedzania, bo jednak jesteśmy ograniczeni. W przypadku Hiszpanii nie możesz wyjechać poza region autonomiczny i w zasadzie ostatnie ponad tydzień w Katalonii nie możemy wyjechać poza naszą gminę, tą komarkę. Więc w zasadzie tutaj ruchów jak za dużo nie ma. Barcelona no już od dłuższego czasu jest na pół zamknięta. Niemniej jednak, jeżeli jesteś, mieszkasz w Barcelonie, to życie płynie, kwitnie. Ludzie chodzą do restauracji, chodzą na plażę, jest ten ruch, no jednak ludzie do pracy też jeżdżą, więc jest z jednej strony bardzo przyjemnie, bo jest spokojnie, nie ma tłumów, jest tak super, można powiedzieć, lokalesko, natomiast turystycznie, no niestety, jest pustynia.
I po raz kolejny także ten Światowy Dzień Książki nie jest obchodzony w Barcelonie tak, jakby się chciało, w tłumie czytelników, bo wy też tam macie przepiękne księgarnie i w ogóle taką tradycję, która trochę łączy to święto książki z samym świętem Barcelony za sprawą świętego Jerzego.
Tak jest, 23 kwietnia. Z jednej strony to Międzynarodowy Dzień Książki, ale u nas to Dzień Świętego Jerzego, patrona Katalonii i również powiedzmy hiszpańskie czy też katalońskie walentynki, bo dla nas w Katalonii to ten dzień właśnie jest tym momentem w ciągu roku, w którym mężczyzna oferuje róże swojej wybrance, troszeczkę jak Święty Jerzy w legendzie zaoferował róże księżniczce, a kobiety rewanżują się właśnie książkami. Więc jest to dzień, w którym jest w Barcelonie mnóstwo, zwykle mnóstwo kobiet sprzedających kwiaty i stendów z książkami. Cała ulica Passeig de Gràcia, czyli ta główna aleja Barcelony, jest upiększona, jest pełna książek i kwiatów. W ten dzień przyjeżdżają do Barcelony różni autorzy. Pamiętam ogromne kolejki do świętej pamięci Carlosa Ruiza Zafona, które się ustawiały przy jego stędzie, gdzie właśnie bardzo miło spotykał się ze swoimi czytelnikami, więc zwykle byłby to no jeden z najważniejszych dni w ciągu barcelońskiego kalendarza świąt.
I to jest też moment, w którym wspomniałeś tego pisarza, który nam się z Barceloną kojarzy jako jeden z tych największych pisarzy związanych z Barceloną, Carlos Ruiz Zafón, bo często pewnie się pojawiają turyści, którzy biorą ze sobą na wycieczkę do Barcelony czy Cień Wiatru, czy Miasto z Mgły.
No tak, na pewno Cień Wiatru to chyba jest pozycja, która najbardziej rozsławiła Barcelonę, jeżeli chodzi o książki, tak? Cień wiatru jest niewątpliwie bestsellerem, który przetłumaczono już pewnie na ponad 50 języków na świecie i to pozycja, która przyciąga wszystkich amatorów wąskich uliczek, tajemniczych zakamarków, wiesz, lokali, w których czas się zatrzymał, bo Barcelona jest, jakby nie było, idealnym miastem, tłem dla książek czy filmów.
A ty jak oceniasz twórczość Zafona i fenomen, tę popularność? Czy zdarzyło ci się wędrować jego śladami właśnie ze swoimi gośćmi?
Oczywiście, wycieczka śladami Cienia Wiatru jest jedną z wycieczek, które oferujemy od kilku lat. Z czasem jednak to zainteresowanie tą wycieczką troszeczkę zmalało. Pamiętam kilka lat temu był taki boom na Zafona, na Cień Wiatru. Tak? Te cztery książki tworzące całą serię splecioną, powiedzmy, historią od cmentarzu zapomnianych książek. I na pewno do dzisiaj są ludzie, fascynaci czy też fani twórczości Zafona, i właśnie Barcelony pokazanej z perspektywy jego twórczości, bo on pokazał tą Barcelonę taką z jednej strony jakby przeklętą, magnetyczną, mistyczną, wiesz, gdzie są przygody, gdzie jest miłość, są jakieś sceny tragiczne, mrożące krew w żyłach, tak? Wszystko w tej scenerii Barcelony gotyckiej, tak, renesansowej czy też secesyjnej, bo Barcelona, jak powiedziałem, to miasto, które jest takim zbiorem całej tej 2000 historii, więc miejscówek jest dużo. I powiem ci, dzięki tej książce można poznać bardzo fajne, klimatyczne zakamarki miasta. Jednym z takich centralnie położonych to jest na przykład kościółek Santa Anna, w którym zresztą książka się zaczyna, bo tam mieszkał Daniel z ojcem, tak? Daniel, ten z głównych bohaterów, tuż przy placu kościelnym Santa Anna, a to jest kościółek, którego historia sięga XII wieku, klasztor tak naprawdę, malutki, malutki klasztor, obok którego, tutaj dodam, jest przeciekawa, współczesna już praca artysty, który się nazywa Timothy Schmalz, Bezdomny Jezus. I słuchaj, super ciekawa postać leżąca w takich łachmanach na ławce w miejscu, które tak naprawdę jest jednym z punktów, w którym się zbierają bezdomni, którzy przychodzą tam obok właśnie po jedzenie czy po jakieś wsparcie. Więc dzięki książce, między innymi tej, można odkryć Barcelonę taką troszeczkę z boku tego zwykłego turystycznego szlaku. Ja lubię na przykład jedno z miejsc, które się nazywa Arc del Teatro. To jest zaraz przy Rambli, taka jakby brama prowadząca w zasadzie do innego świata. To było wejście w książkowej rzeczywistości. To była właśnie ta uliczka, która prowadziła do cmentarzyska zapomnianych książek. A w rzeczywistości prowadzi to do tak zwanego Barrio Chino. Ta nazwa już tak naprawdę nie istnieje. Głównie się już mówi Raval, El Raval, czyli ta dzielnica boczna Starego Miasta. Dzielnica kiedyś prostytucji, pełna prostybułów, tak, czy też hoteli na godziny. Niedaleko portu, więc nie ma się co dziwić, bo dużo marynarzy tam bywało, ale też artystów, między innymi takich jak Picasso. Jak nadmieniłeś wcześniej, że mówiłem o szlaku sztuki, jestem fascynatem właśnie sztuki i historii, więc to jest, wiesz, dla mnie taka brama, przez którą wchodzisz do innej czasoprzestrzeni. Więc w Barcelonie dzięki książkom można odkryć naprawdę dużo. I Zafon jest jednym z pisarzy, którzy umieszczają swoje akcje w Barcelonie. Niemniej jednak ja jestem fanem między innymi Ildefonso Falconesa, książki Katedra w Barcelonie.
Muszę ci przerwać, ponieważ, uwaga, pytałem się przed naszą audycją naszej radiowej specjalistki od książek Anny Fluder o Barcelonę tropem literackim i ona powiedziała, że rzeczywiście, tak jak mówisz o Zafonie, najpiękniej jest w dzielnicy gotyckiej, wśród wąskich uliczek warto się zgubić i błądzić, ale powiedziała mi, że najpiękniejsze książki o Barcelonie i Katalonii, choć pisze Jaume Cabré, to najlepsza jest Katedra w Barcelonie. No i tutaj ja pomyślałem od razu, jak pewnie wielu, że to chodzi o katedrę świętej Eulalii, a tymczasem w książce mowa jest o Bazylice Santa Maria del Mar, czyli o katedrze rybaków.
Tak jest, to jest niespodzianka. I to jest, widzisz, jedna z rzeczy, która wprowadza lekki zamęt. Jedna z trzech tak naprawdę, bo często ci, którzy przyjeżdżają do Barcelony i nie znają tego miasta, może nie czytali za dużo lub pobieżnie mają jakieś takie informacje, katedra w Barcelonie często w ogóle to w myślach jest La Sagrada Familia, która nie jest katedrą. Tak jak powiedziałaś, katedra w Barcelonie to kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża i Świętej Eulalii.
Na placu Seu.
Tak, Place de la Seu, tak, dokładnie w centrum tej dzielnicy, która się nazywa Bargi Gothic, czyli tego centrum Starego Miasta. Natomiast książkowa katedra w Barcelonie, i zaraz ci wytłumaczę, dlaczego tak jest nazywana, to, tak jak powiedziałeś, Santa Maria del Mar, która jest zbudowana, albo była zbudowana w dzielnicy, która się nazywa La Ribera, czyli również zwanej El Born. To jest takie wyrażenie, które jest dość potoczne, dlatego że w XIV wieku Katalonia była bardzo bogatą krainą, żeby nie powiedzieć kraj, który i Barcelona, znaczy Katalonia była bogatą krainą, Barcelona jako stolica była miastem kupieckim, bardzo bogatym i właśnie ta dzielnica La Ribera była dzielnicą handlarzy, była dzielnica kupców, złotników, różnego rodzaju rzemiosła się tam odbywały, więc była to dzielnica, której było sporo pieniędzy i mieszkańcy miasta, a dokładniej dzielnicy właśnie La Ribera, postanowili zbudować sobie kościół. I w tamtym okresie, jest to okres gotyku katalońskiego, który jest jedną z wariacji gotyku europejskiego, ma parę zasadniczych różnic. Gotyk to sposób budowania, jak wiemy, bardzo wysoki, otwarty. W Katalonii jest bardzo przestrzenny, dlatego że kataloński gotyk między innymi się wyróżnia tym, że nawy w środku są zwykle prawie tej samej wysokości. Nie ma tak jak w większości polskich kościołów, gdzie boczne nawy są niskie, a środkowa jest wysoka, tylko tutaj wszystkie są prawie tej samej wysokości. Stąd też właśnie wyglądają jak katedry, wyglądają bardzo majestatycznie. Dlatego też kościoły w Barcelonie, które są w zasadzie wszystkie bazylikami mniejszymi w tym stylu, są nazywane popularnie właśnie takimi katedrami. Podobnie jak piękne konstrukcje już z późniejszego okresu, bo z okresu secesji, czyli tego modernizmu katalońskiego, tu w stylu, którym budowano piękne winnice i bodegi. I one są nazywane znowu katedrami wina. I takich można sporo znaleźć już w głębokiej Katalonii. Ale wracając do książki, Katedra w Barcelonie, według mnie jest to również fantastyczna, dość z rozmachem napisana powieść historyczna, dlatego że pokazuje nam świetnie, wiesz, życie w średniowieczu. Pokazuje tą feudalną rzeczywistość Katalonii. Akcja tu się toczy w XIV wieku, tak jak wspomniałem. I świetnie pokazuje, jak ta cała dzielnica powstała. Tutaj na pewno muszę nadmienić to, że była to na tyle popularna pozycja tu w Katalonii czy w Hiszpanii, że zrobiono jej ekranizację i powstał serial właśnie o tym samym tytule, Katedra w Barcelonie, kręcony w miejscach, którymi my dreptamy z naszymi turystami lub bez, tymi z różnymi zakamarkami, w których między nimi można znaleźć tą katedrę w Barcelonie, czyli bazylikę mniejszą Santa Maria del Mar.
A kiedy chcemy tam zajść, to pewnie trafimy też na samych Katalończyków, ponieważ jak mówił sam Ildefons Falcones, Santa Maria oddaje ducha Katalończyków i nawet kiedy nie była znana turystycznie, to mieszkańcy Barcelony szczególnie cenili sobie właśnie tę świątynię.
Tak, między innymi dlatego, że był to kościół wybudowany przez ludzi Barcelony. Sami własnymi rękami wybudowali bez proszenia się o pieniądze, czy to króla, czy instytucje kościelne, więc bogatsi dawali pieniądze, biedniejsi dawali swój czas i swoje ręce do pracy. I tu jest ciekawostka, na drzwiach Santa Maria del Mar mamy dwie postacie z trudem niosące potężne kamienie. To są tak zwani bastasius. Bastasius, czyli ludzie, którzy byli cenieni w tamtym okresie w Barcelonie, to ci, którzy rozładowywali statki. Właśnie w tej dzielnicy, która no dzisiaj już nie ma tutaj linii brzegowej, bo ta linia brzegowa z czasem w Barcelonie się zmieniała przez to, że mamy dwie rzeki, które nanoszą materię organiczną, ale w tamtym okresie właśnie statki blisko były rozładowywane. Nie były bezpośrednio, bo tutaj też Barcelona przez to, że miała płytki port, ci bastasius musieli łódeczkami podpływać do statków i to wszystko transportować, więc byli bardzo cenieni przez tą swoją ciężką pracę i jako, że oni mieli tę swoją organizację, która bardzo była religijna i stała na straży tego dobrego zachowania, mieli wysoką kulturę i byli ludźmi, którzy mieli zaufanie społeczne. I popatrz do dziś na właśnie drzwiach, to oni właśnie są reprezentantami tych budowniczych, wspaniałej perełki gotyku katalońskiego.
To jest średniowieczna Barcelona, Barcelona Ildefonsa Falconesa, a z kolei są też, z tego co wiem, trasy turystyczne, literackie, śladami bohaterów książki Jaśnie Pan, Jaume Cabré, gdzie jesteśmy w Barcelonie na przełomie XVIII i XIX wieku.
W Barcelonie znajdziemy, słuchaj, cały przekrój różnych tras literackich. Często się nakładają, wiesz, i fajnie można to później łączyć, bo Barcelona jest taki jak trochę ciasek, taki przekładaniec i te wszystkie historie książkowe, filmowe się tu pięknie nam zazębiają. Współczesna Barcelona, no na pewno się pojawia, szczególnie te jakieś perełki secesji katalońskiej. Ja akurat lubię, jeżeli chodzi o współczesną Barcelonę, to książkę Początek Dana Browna, w której się pojawiają takie perełki jak La Sagrada Familia i akcja, która się rozgrywa wewnątrz, czy jeden z bardzo kontrowersyjnych budynków Antoniego Gaudiego, czyli La Pedrera, to ten kamieniołom, ten wyginany budynek, który jest świetnym tłem właśnie do współczesnej już historii poszukiwania odpowiedzi na pytanie dotyczące ludzkiej egzystencji, którą Dan Brown podejmuje. Ja się wychowałem na książkach Pana Samochodzika, słuchaj, więc to są pozycje, które mnie niesamowicie wciągają. Do samego rana mogę po prostu książki czytać, sypiając bardzo mało. No i szczególnie, że Barcelona właśnie w tej pozycji jest w tle. Dodatkowo to działa na wyobraźnię, bo są to miejsca, które bardzo dobrze znam.
Ale rozumiem, że Jaume Cabré nie należy do twoich ulubionych autorów.
Nie jest topowym. Właściwie mi go teraz przypomniałeś. Ja pisałem niedawno artykuł właśnie a propos tego Międzynarodowego Dnia Książki, wymieniając książki, które polecam. I niestety Jaume Cabré nie ma wśród nich. Być może teraz znajdę troszeczkę czasu na przeczytanie którejś z jego pozycji, bo wiem, że najpopularniejsza była książka Wyznaje, chyba po polsku tak się nazywała. Ja wiele książek czytam w oryginale, więc nie zawsze te polskie tytuły mam w punkt przetłumaczone. No zobaczymy. No nie jest moim jakimś topowym artystą, pisarzem. Ale może dam mu szansę, jeżeli tak polecasz.
Ja polecam za głosami samych czytelników, bo należy on z pewnością do najbardziej czytanych w Polsce katalońskich twórców, ale chciałbym też spytać cię o drugą stronę. Czy właśnie ty masz jakichś autorów, autorki z Barcelony, których szczególnie mógłbyś nam polecić, ale wiesz, że jeszcze w Polsce tych książek nie było?
Powiem ci tak, ja dużo czytam literatury takiej fachowej, niemniej jednak tak z grubsza myśląc, to na pewno książka Eduardo Mendozy. No nie wiem, Miasto Cudów chyba jest jednym z najpopularniejszych i jest wydanie polskie na pewno, bo Eduardo Mendoza jest w Polsce i tu też się przenosimy do Barcelony, tylko już bardziej współczesnej. Natomiast dla tych, którzy przeczytali wszystkie książki już z tych najważniejszych, które tu wymieniliśmy, które no, będą u nas też między innymi na blogu, to ja bym polecił poszukać sobie książek, w których bohaterem jest Pepe Carvalho. To są książki, to jest bohater, to jest taki nietypowy detektyw, dość skomplikowana osoba, która działa w okolicach Barcelony i to są książki napisane przez autora, który się nazywa Manuel Vázquez Montalbán. Pepe Carvalho, detektyw, który przesiaduje w knajpach, które no do niedawna jeszcze istniały. Ja nie wiem, jak będzie wyglądać post-covidowa rzeczywistość, bo niestety coraz więcej mitycznych i nie tylko miejsc się zamyka, ale Pepe Carvalho, wiesz, się kręcił po Starym Mieście, właśnie po Rawalu, którym wcześniej wspomniałem, bo to taka postać dość kolorowa, ale też taka, wiesz, w połowie spod ciemnej gwiazdy, gdzieś się tam kręcący, więc no na pewno ja nie znam tak naprawdę, czy, no nie wiem, czy w Polsce jest.
Ja sprawdziłem, Manuel Vázquez Montalbán. Może się kojarzyć z komisarzem Montalbano, ale to są Włochy, a Montalban to Hiszpania i rzeczywiście Pepe Carvalho i książki i serial, ale w Polsce jeszcze nie ma, ale właśnie okazuje się, że to w hołdzie dla Manuela Vázqueza Montalbana Andrea Camilleri nazwał swojego sycylijskiego komisarza policji nazwiskiem Montalbano, czyli jest łącznik, no ale nie ma jeszcze tej serii o Pepe Carvalho w Polsce, a no z tego co widzę, sporo byłoby do tłumaczenia.
Było tak i to w hiszpańskiej telewizji zrobiono no, seriale i filmy właśnie, w którym Pepe Carvalho się pojawiał. Ja jestem fanem książek, tak? Jedyny chyba film, który jakoś fajnie oddał książki, które czytałem, to ta Katedra w Barcelonie, którą wspomniałem. Natomiast w tych książkach świetnie można wyczuć Barcelonę sprzed Olimpiady 92 roku, bo to był taki bardzo krytyczny moment, w którym Barcelona przeszła gruntowną metamorfozę i już nie była tym samym miastem. No, stała się piękniejsza, bardziej otwarta, no wszystko ach i och, które można powiedzieć o Barcelonie. Ale przed tą Olimpiadą no była klimatyczna, była tym miastem jednak industrialnym, troszeczkę zamkniętym na morze, bo to nie było miasto tych plaży, tych pięknych restauracji nad morzem, bo tam były przecież baraki, tam były dzielnice biedy, tam były dymiące kominy, tamtędy jechał pociąg. Dużo się tam działo. Ale no właśnie to dzięki tym książkom możemy to poznać, bo to już jest świat nieistniejący niestety.
Jest coś, co we współczesnej Barcelonie sprawia, że bycie takim jak ty czytelnikiem jest łatwiejsze. Masz jakieś ulubione księgarnie, a są może jakieś takie księgarnie, które są jednocześnie punktem także ciekawym turystycznie, bo są szczególnymi miejscami, jeszcze historycznymi?
Ja od jakiegoś czasu słucham audiobooków. Między innymi ostatnio wciągnąłem książkę, która świetnie się też łączy z tym, co mówimy, szczególnie z katedrą w Barcelonie, Pilares de la Tierra, czyli Filary Ziemi Kenafoleta. Ale jeżeli chodzi o takie prawdziwe kupowanie książek, to na Rawalu jest taka księgarnia malutka w byłym kościele. Na przykład w kaplicy się nazywa La Central de Raval, bardzo klimatyczne miejsce, więc tam czasem zachodzę. W Barcelonie znajdziemy wiele też antykwariatów i takich miksów pomiędzy, wiesz, antykwariatem a księgarnią, w których czas się zatrzymał, w których można kupić tanie książki. Między innymi, mówiąc już o Dniu Świętego Jerzego i o inspiracjach Safona, to Libreria San Jordi, czyli księgarnia Świętego Jerzego, którą znajdziemy na ulicy Ferran, która była inspiracją do scen z Cienia Wiatru. Tam też można przejść, no to tam się czas zatrzymał na pewno. Jest Libreria La Canuda, tylko ja nie wiem, czy to jeszcze będzie, wiesz, istniało po tym COVID-zie, bo niestety COVID sformatował naszą rzeczywistość i się dużo na pewno w Barcelonie pozmienia. No ale świat idzie do przodu. Więc ja jestem fanem audiobooków, między innymi pewnie dlatego, że my w naszym projekcie Przewodników bez granic, w którym ty jesteś od samego początku, no wiesz, że my dużo robimy, tak? I my się teraz kontaktujemy przez internet, to jesteśmy połączeni przez komputer, więc dużo tego komputera, więc chcę troszeczkę, żeby oczy odpoczywały. A powiem ci, no, audiobooki dają to, że możesz sobie zamknąć oczy i przenieść się do tego świata, jeszcze szczególnie kiedy są dobrze czytane.
Coś o tym wiemy w radiu, bo też prezentujemy codziennie od poniedziałku do piątku powieść, której można po prostu posłuchać.
Ach, no widzisz, to fantastycznie, to ja się chyba na to zapiszę, bo to jest, no widzisz, nowy sposób odkrywania no, rzeczy, które nas interesują. Więc na pewno ja to polecam. Niemniej jednak, wiesz, zapach książki, dotyk książki no, jest czymś, co no, jest niewątpliwie mistycznym przeżyciem. No, przynajmniej dla mnie, dla naszego pokolenia, myślę, książki zawsze będą już bardzo ważną częścią życia i niewątpliwie były i będą, niemniej jednak no, nowe sposoby bardzo ułatwiają sprawę. Żyjemy w wirtualnej rzeczywistości. My robimy wirtualne zwiedzania. My nie chodzimy na żywo z ludźmi. Robimy te wirtualne zwiedzania, więc no, staliśmy się inni przez ostatnie półtora roku. I to widać zresztą w tym, że między innymi no, nasi fani to doceniają i przyklaskują nam w tym, co robimy. To znaczy, że to, co robimy, ten nowy świat, w który byśmy weszli, jest naprawdę dobrym obstawieniem na tą rzeczywistość, która przyjdzie. Tutaj w tym momencie, nawiązując do naszych wirtualnych zwiedzań i do tego Dnia Świętego Jerzego, który zabił smoka, zapraszam wszystkich do Krakowa w niedzielę 25.11. na fantastyczne zwiedzanie Krakowa, w którym też jest smok, w którym jest nasza fantastyczna przewodniczka Marta Bielecka.
Więc to też jest miasto literatury UNESCO, tak jak i Wrocław zresztą. A ja w takim razie ciebie zapraszam również, bo w następnym tygodniu około 22 w Radiu RAM słuchać będziemy Zmory Roberta Małeckiego, więc będzie można sobie wirtualnie pozwiedzać Toruń za sprawą Kamy Kosowskiej, niespełnionej dziennikarki. A jeśli lubisz takie page-turnery jak Pan Samochodzik, jak Dan Brown, no to przez kolejne dwa tygodnie, już w maju, będziemy słuchać książki Jack Reacher, Strażnik. To jest coś, co z pewnością sprawi, że nie będziemy się mogli doczekać następnego odcinka. Tak jak i zawsze nie możemy się doczekać następnego spotkania z przewodnikami bez granic w podróżach z Radiem RAM. Dzisiaj naszym literackim przewodnikiem po Barcelonie był Sebastian Mączka. Dziękuję ci pięknie.
Dziękuję Janku za to, że mnie gościłeś dzisiaj. Dziękuję wszystkim za słuchanie. No i polecam książki o Barcelonie.